Witam Państwa, jest piątek, 26 czerwca, minęła godzina 13, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Resort Zdrowia poinformował dziś o 17 zgonach osób zakażonych koronawirusem z Chin oraz o 285 nowych zakażeniach. Od ponad tygodnia liczba nowych zakażeń podawana przez ministerstwo oscyluje wokół 300. Liczba zgonów na COVID-19 w Polsce wynosi 1429. Stwierdzono ponad 33 tysiące zakażeń. Wyzdrowiało ponad 19 tysięcy osób. Ponad 1900 jest hospitalizowanych. Immunolog dr Paweł Grzesiowski uważa, że rzeczywiste liczby zgonów i zakażeń są większe. W rozmowie z Rzeczpospolitą dr Grzesiowski, który jest specjalistą w dziedzinie profilaktyki zakażeń, powiedział: jest znacznie więcej zakażonych niż podaje Ministerstwo Zdrowia i jest więcej zgonów na koronawirusa niż wiemy z oficjalnych statystyk, dużo więcej. Nie każdy zmarły jest testowany. Nie twierdzę, że ktoś manipuluje statystyką, ale wykonuje się testy głównie u osób, które trafiają do szpitali zakaźnych, a jeżeli ktoś nie trafi do szpitala zakaźnego albo umrze przed pobraniem badania, to pośmiertnych badań się nie robi, nie mówiąc już o zgonach domowych. W Poznaniu zamknięto jedno z przedszkoli po wykryciu zakażenia u pracownicy placówki. Dominikanie z Krakowa odwołali tegoroczną pielgrzymkę na Jasną Górę z powodu zagrożenia epidemicznego. U 4 z 50 osób przebywających na kwarantannie w ośrodku czasowym w Rewalu stwierdzono zakażenie koronawirusem. Pozostali będą mogli wrócić do domów. W Tychach aresztowano 59-letniego mężczyznę, który mimo iż wiedział, że jest zakażony koronawirusem, opuszczał miejsce izolacji. Przedstawiono mu zarzut sprowadzenia zagrożenia epidemiologicznego dla wielu osób, za co grozi do 8 lat więzienia. Dodatkowo inspektor sanitarny może nałożyć grzywnę do 30 tysięcy złotych. Również w Tychach zamknięto żłobek po wykryciu zakażenia u jednego z pracowników technicznych. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 492 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów wynosi prawie 127 tysięcy. Ostatniej doby stwierdzono rekordową liczbę wykrytych zakażeń, ponad 40 tysięcy. Zmarło 649 osób. W Brazylii oficjalna liczba zgonów wynosi 55 tysięcy. Ostatniej doby zmarło prawie 1200 osób. W Wielkiej Brytanii zmarło już 43 tysiące osób, we Włoszech 34,5 tysiąca, we Francji 30 tysięcy. W Hiszpanii liczba zgonów w wyniku chińskiego wirusa wynosi 28 tysięcy. Od tygodnia liczba nowych przypadków wykrywanych w Hiszpanii codziennie utrzymuje się poniżej 500. W Meksyku na COVID-19 zmarło już ponad 25 tysięcy osób, w ciągu ostatniej doby prawie 1000. Na Ukrainie wykryto w ciągu doby ponad 1100 zakażeń. To najwyższy dzienny przyrost od początku epidemii. W sumie na Ukrainie wykryto już ponad 41 tysięcy zakażeń. Zmarło ponad 1000 osób. Papież odsunął biskupa Janiaka od kierowania diecezją. Papież Franciszek ustanowił w diecezji kaliskiej administratora. Został nim arcybiskup Grzegorz Ryś. Biskup Ryś tymczasowo zastąpi biskupa Edwarda Janiaka, który, jak ujawniono w filmie Zabawa w chowanego, przez wiele lat ukrywał przypadki pedofilii księży. Ponadto Gazeta Wyborcza ujawniła, że biskup 3 tygodnie temu znalazł się w szpitalu kompletnie pijany. Badanie wykazało ponad 3,4 promila alkoholu we krwi. Na czas prowadzenia kościelnego dochodzenia biskup Janiak nie może przebywać w diecezji kaliskiej ani ingerować w kierowanie nią. Marek Sekielski, współtwórca filmu Zabawa w chowanego, tak skomentował decyzję: oby to był początek zmian w polskim kościele, teraz czas na zadośćuczynienie wszystkim pokrzywdzonym przez duchownych. Więcej o tej sprawie za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Perwersja w parafii na Lubelszczyźnie. Kobieta wysyłała księdzu nagie zdjęcia swojego dziecka. Dziennik Wschodni opisuje sprawę proboszcza parafii w Kurowie, który jest oskarżony o nakłanianie małoletniej do seksu. Według ustaleń prokuratury ksiądz Wiesław C. wysyłał swoje intymne zdjęcia 14-letniej dziewczynce. Ponadto w SMS-ach otwarcie zachęcał dziecko do seksu. Co więcej, pisał do jej matki i nakłaniał, by ta wysyłała mu erotyczne zdjęcia swojej córki. Kobieta spełniała życzenia proboszcza. Jak twierdzi prokuratura, matka przez 3 lata utrwalała treści pornograficzne z udziałem małoletniej córki i wysyłała je księdzu. W lipcu zeszłego roku zarówno ksiądz, jak i matka dziewczyny zostali aresztowani. Kilka dni temu do sądu rejonowego w Puławach wpłynął akt oskarżenia. Obojgu grozi do 10 lat więzienia. Ksiądz z funkcji proboszcza został odwołany w marcu zeszłego roku. Orlen planuje umocnienie na rynku komunistycznych Chin. Grupa Orlen poinformowała, że sprzedażą jej produktów na rynku chińskim zajmie się nowa spółka Orlen China. Oficjalne otwarcie planowane jest w drugim półroczu tego roku. Pierwszy etap działalności obejmie sprzedaż olejów silnikowych, które do tej pory dystrybuowane były w Chinach za pośrednictwem zewnętrznych partnerów. Orlen spodziewa się kilkukrotnego zwiększenia zysków z rynku chińskiego. Spółka twierdzi, że wskaźniki ekonomiczne mimo pandemii wskazują na ogromny potencjał chińskiej gospodarki. Departament Obrony USA sporządził listę firm, które mają związki z armią komunistycznych Chin. Na liście znalazło się 20 firm, w tym firmy technologiczne takie jak Hikvision i Huawei oraz operatorzy telekomunikacyjni, w tym China Telecoms i China Mobile. Według prawa Stanów Zjednoczonych Departament Obrony ma obowiązek monitorowania firm działających w USA, które są kontrolowane lub stanowią własność chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Lista jest ostrzeżeniem dla firm amerykańskich i inwestorów, którzy są zainteresowani współpracą z firmami z komunistycznych Chin, która może prowadzić do transferowania technologii amerykańskich do armii chińskiej. Chiny stanowią największe zagrożenie, oświadczył szef FBI Christopher Wray. W rozmowie z telewizją Fox News Wray powiedział, że ponad 2000 śledztw przeprowadzonych przez FBI i dotyczących zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych prowadziło do Chin. Nie ma innego państwa, które stanowiłoby większe, bardziej złożone zagrożenie dla Ameryki, naszej gospodarki, bezpieczeństwa ekonomicznego i naszej demokracji, mówił szef Federalnego Biura Śledczego. Dodał, że w ciągu ostatniej dekady liczba analizowanych przez Biuro Spraw Powiązanych ze służbami chińskimi wzrosła 13-krotnie. Podkreślił także, że w ostatnich latach komunistyczne Chiny nasilają działania szpiegowskie z udziałem biznesmenów i naukowców, których zadaniem jest wykradanie poufnych informacji z wszystkich branż, od największych firm do startupów. Chińczykom chodzi o nowoczesne technologie, rolnictwo, lotnictwo, przemysł medyczny itd., mówił Wray. Na niebezpieczeństwo idące z komunistycznych Chin wskazał także amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, który w czwartek powiedział, że aby skutecznie przeciwstawić się Chinom, potrzebna jest ściślejsza współpraca Stanów Zjednoczonych i Europy. Zaznaczył, że zarówno USA, jak i państwa europejskie coraz częściej padają ofiarą kradzieży własności intelektualnej ze strony Chin. Pompeo poinformował także, że przyjął propozycję szefa dyplomacji Unii Europejskiej Josepa Borrella, by stworzyć formalną platformę dialogu między USA a Unią Europejską na temat Chin. Zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni odbędą się pierwsze rozmowy. Senat amerykański jednogłośnie uchwalił ustawę o autonomii Hongkongu. Ustawa nakłada sankcje na osoby, firmy i instytucje, które wspierają działania komunistycznych Chin zmierzające do ograniczenia autonomii Hongkongu. W ustawie pojawił się również zapis o objęciu sankcjami banków, które prowadzą interesy z takimi osobami i instytucjami. Zanim ustawa wejdzie w życie, musi zostać przyjęta przez Izbę Reprezentantów, potem trafi na biurko prezydenta Donalda Trumpa. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 13:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Tymoteusz Chojecki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd na żywo. Jest piątek, 26 dzień czerwca. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
A niedługo dołączy do nas Marek Sekielski, producent filmu Tylko nie mów nikomu, a potem Zabawa wchowanego, także około godziny 14:00. Połączymy się z panem Markiem, bo porozmawiamy dzisiaj o odwołaniu biskupa, nie odwołaniu, o zawieszeniu biskupa Janiaka. Dzisiaj pisały się o tym media, Rzeczpospolita między innymi pisze, że biskup Edward Janiak otrzymał polecenie przebywania poza diecezją koliską na czas prowadzenia dochodzenia w sprawie zaniedbań.
Czyli
arcybiskup Ryś będzie pełnił jego funkcję. Janiak nie został odwołany,
czyli
tylko zawieszony.
Został wypędzony z diecezji. Zobaczcie, tak. Chodzi o fizyczną obecność. wolność. Nie, że on tam nie może w pałacu siedzieć czy coś, tylko w całej diecezji, czyli to mniej więcej porównywalne jest z tym starym województwem, nie? Biskup Janiak nie może fizycznie przebywać. Czyli tak został na wygnanie, na zesłanie jakieś skierowany.
Fachowo brzmi to w ten sposób. Administrator apostolski sede plena od chwili nominacji 25, czyli wczoraj, przejmuje rządy w diecezji kaliskiej. Nominalnie biskupem kaliskim pozostaje biskup Edward Janiak, a pełniącym jego obowiązki będzie arcybiskup Grzegorz Ryś. Czy wiążesz tą sprawę
jeszcze
tak,
jak
piszą?
Że taka reakcja papieża dzieje się w momencie na przykład, kiedy biskup zostaje uwięziony.
Tak,
i nie
albo
może,
chory.
I nie może pełnić swoich funkcji, jakoś obłożnie chory i tak dalej. Czyli to, że powiedzmy zdrowego, czy
znaczy, funkcją, ze zdrowego
no,
wiesz.
No z tym zdrowiem, no to tam nowa jednostka chorobowa na Twitterze ogłosiłem, to jest udar biskupi.
344.
Tak, taka nowa choroba. No ale powiedzmy, że zdrowy, bo jakby to zakwalifikować jako chorobę, no to spora część Polaków musiałaby wziąć chorobowe. No to gospodarka by stanęła do końca.
Rozmawialiśmy
świata,
z chłopakami,
panie,
że wcale nie tak cała większość, bo
dużo.
To jest wynik taki, że normalny Polak to myślę, żeby się przekręcił. Ten pan musiał być takim zawodnikiem, widać, wyższej kategorii,
no, on
musiał
jest,
trenować.
On jest
od
na
dawna.
Pewno jego sparring partnerem był arcybiskup Głódź, a ten to już ruskie hektolitry idą i on nic ani nawet nie jęknie. Ten to zdrowy.
Poproszę no, ciebie o komentarz tej sprawy. Czy myślisz tak jak bracia Sekielscy, oni na przykład na Twitterze Marek Sekielski napisał, oby był to początek zmian w polskim kościele, teraz czas na zadośćuczynienie wszystkim pokrzywdzonym przez duchownych. Tomasz Sekielski napisał, presja ma sens. Potem napisał, słowa uznania należą się wszystkim bohaterom zabawy wchowanego. To dzięki odwadze Jakuba i Bartka Pankowiaków oraz Andrzeja Hurnego na naszych oczach być może dokonuje się przełom. Czy łączysz to z tym filmem, czy bardziej właśnie z tymi alkoholowymi osiągnięciami biskupa Janiaka? Czy to przeważyło tą szalę? No bo film Zabawa wchowanego ukazał się już ponad miesiąc temu, a właśnie informacja o tych 3,44 promila alkoholu we krwi Janiaka ukazała się przedwczoraj.
No a poprzedni film Sekielskich ukazał się ponad rok temu. Dlatego ja nie wiążę decyzji Franciszka ani z jednym, ani z drugim. Czyli ani z kryciem pedofilii, ani z chlaniem na umór w diecezji, bo to nie pierwsza i nie ostatnia katolicka diecezja w Polsce, gdzie się tak chleje. Łączę to z całkiem innym wydarzeniem. Łączę to z listem, który biskup Janiak raczył opublikować, w którym po pierwsze zaatakował prymasa Polski, czyli podważył katolicką hierarchię, no, której ma pilnować papież, a po drugie wszystkich biskupów, można powiedzieć, pośrednio nazwał tchórzami i kłamcami. Bo po pierwsze, nie stanęli w jego obronie, a tu się straszna rzecz dzieje, że biskupa diecezjalnego ruga prymas i ktoś tam jeszcze, jakiś inny biskup. Po drugie, powiedział, że oni, choć zagłosowali inaczej, jeśli chodzi o taką fundację, czy ogólnie pomoc dla ofiar pedofilii, wszyscy, w większości byli przeciw, to jednak ze względu na to, że prymas już zapowiedział powstanie tej fundacji, to stwierdzili, żeby nie było kwasu, no to zróbmy tak, jak prymas chce. Czyli podsumowując, on zaatakował hierarchię katolicką i obnażył obłudę katolickich biskupów całego episkopatu w Polsce. To było jego przestępstwo, za które został ukarany przez papieża Franciszka. Inaczej, on naruszył interesy korporacji. Także ani ofiary pedofilii, ani flaszki wypitej wódki nie miały tu moim zdaniem wielkiego znaczenia.
Przypominamy naszym widzom, że nasz program jest interaktywny. Możecie zadawać pytania na czacie, na YouTubie, na Twitterze z hashtagiem Idź Pod Prąd TV i PP TV. I teraz was właśnie o to proszę, żebyście zadawali pytania do Marka Sekielskiego. Będzie z nami około godziny 14. Także piszcie na czacie. Te pytania trafią do mnie i postaram się je zadać panu Markowi, jak się z nim połączymy. Jak ty odbierasz te słowa, bo mówisz, że to nie jest efekt ani tego skandalu pedofilii, ani skandalów alkoholowych, czy osiągnięć alkoholowych biskupa Janiaka, a jest to jego atak na hierarchię kościelną. Ale czy też podzielasz zdanie braci Sekielskich, że jest to pewien przełom, że w tym momencie, że dzieje się na naszych oczach coś wyjątkowego?
Tak, dzieje się coś wyjątkowego, tu się zgadzam, ale nie wiem, gdzieś ponad tydzień temu, może dwa tygodnie, mieliśmy specjalny program poświęcony właśnie listowi biskupa Janiaka i to widziałem jako przełom. To była historyczna chwila, że jeden z biskupów zerwał z taką korporacyjną zmową milczenia i pokazał, jak wygląda od środka episkopat i zaatakował kolegę biskupa prymasa. To było czymś nie do pomyślenia. Wszystkie inne zdarzenia są konsekwencją tamtego. Także myślę, że spora część świeckich katolików, tutaj także pan Tomasz Terlikowski już się zachwyca, jeszcze niedawno nie miał żadnej nadziei. Pamiętacie jego taki artykuł, gdzie krytykował papieża Franciszka, że praktycznie nic nie robi, że pewnie i tu nie zareaguje i tak dalej, i tak dalej. Teraz ci katolicy, część hierarchów takich jak biskup Milewski, będą to, że tak powiem, na dymać jeszcze, że oto papież ujął się wreszcie za pokrzywdzonymi, oto papież zareagował i przywraca jakąś sprawiedliwość, uczciwość, cnotę w kościele. Nie. Myślę, papież broni tylko korporacyjnej jedności, a biskup Janiak złamał korporacyjną jedność. Największe katolickie przestępstwo. Także nic dobrego z tego moim zdaniem nie wyniknie.
Do sprawy biskupa Janiaka wrócimy z panem Markiem Sekielskich.
Nic dobrego w takim sensie tych oczekiwań, że teraz mafia, bo biskup Milewski powiedział, no teraz czas, żeby księży homoseksualistów...
Biskup Milewski w ogóle przeprasza
za to, za milczenie. Czyli zobaczcie, no mówi, byłem tchórzem, no to już tam jak byłeś tchórzem.
Powiedział tak,
no to...
chciałbym, mając na uwadze co się stało w diecezji kaliskiej, te gorszące skandale, przeprosić za milczenie polskich biskupów w tej sprawie.
No to chyba i za
A potem
swoje.
Powiedział, że trzeba odciąć Kościół od księży o skłonnościach homoseksualnych.
Właśnie o tym mówię, że tu następuje taka radość, że papież oczyszcza polski Kościół. Tu następuje to formułowanie tych oczekiwań, żeby wyrzucić, odsunąć od kapłaństwa wszystkich księży homoseksualistów, to biskup Milewski takie formułuje oczekiwanie, żeby pokonać mafię lawendową. No ja się pytam na Twitterze, no zaraz, jak biskup Milewski stawia postulat odsunięcia wszystkich księży homo od posługi katolickiej, no to co z biskupami? Przecież mafia lawendowa to nie księża tylko. To biskupi i kardynałowie, przypominam biskupowi Milewskiemu. Czy też taki postulat ksiądz biskup Milewski zgłosi, żeby odsunąć od kościoła wszystkich purpuratów, wszystkich biskupów, kardynałów, homoseksualistów? To ilu by ich tam zostało? To na połowę diecezji by nie starczyło.
Myślę, że pewnych spraw nie możemy przeginać, także to są
zbyt duże postulaty. Nie. Także to jest na razie tylko taka podpucha i próba ukrycia prawdziwego powodu dymisji, może jeszcze nie dymisji, ale wypędzenia z diecezji biskupa Janiaka.
Do Janiaka wrócimy z panem Markiem Sekielskim, a w temacie jeszcze Kościoła katolickiego mamy bulwersujący artykuł wprost. Skandal w parafii na Lubelszczyźnie. Tutaj niedaleko od nas to się działo. Kobieta wysyłała proboszczowi nagie zdjęcia córki. Prokuratora okręgowa w Lublinie zajmuje się sprawą byłego proboszcza parafii w Kurowie w powiecie puławskim w województwie lubelskim. Wiesław C. przez 2 lata wysyłał zdjęcia intymnych części ciała z 14-letniej dziewczynce. Duchowny pisał także do nastolatki niestosowne SMS-y, proponując jej seks. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że ksiądz zaangażował w proceder 39-letnią matkę dziewczynki i prosił ją o przesyłanie nagich zdjęć nastolatki. Jak się okazuje, matka nie tylko nie zgłosiła sprawy na policję, ale uległa namowom proboszcza i faktycznie wysyłała mu nagie zdjęcia swojej nieletniej córki przez blisko 3 lata. Te treści pornograficzne 55-letniemu duchownemu podsyłała. sprawa wyszła na jaw. Oczywiście ksiądz też miał problemy alkoholowe. Poszedł na...
Ale chyba nie takie jak biskup Jan.
No, ta liczby nie padły niestety, ale poszedł na kurację. Po kuracji wrócił do posługi, jak to się ładnie nazywa. No a potem wyszła sprawa tej 14-letniej dziewczynki. No i wtedy został odwołany. Grozi mu do 10 lat więzienia, także matce. No, sprawa bulwersująca, jakaś taka straszna patologia, ale to pokazuje, że to nie jest problem tylko duchownych, no ale ta matka to jest jakieś kuriozum dla mnie.
Tak, do księży pedofili już w pewnym sensie zdążyliśmy się przyzwyczaić, bo jest ich tak dużo, To jest plaga w Kościele katolickim. To nie jest tak, jak kłamią katolicy niektórzy dziennikarze, bo niektórzy mówią o tym bardzo dobrze, nawet byli z pracy wyrzucani za mówienie prawdy o pedofilii wśród kleru, ale niektórzy dziennikarze, tacy jak pan Rachoń, twierdzili, że większość pedofilii jest wśród murarzy, bo tak mu wychodzi ze statystyk więziennych.
Tak Janiak jakby też tak przecież na przesłuchaniu Janiak w filmie Sekielskich tak właśnie to samo mówił. To,
bo on usłyszał pewnie od Rachonia, albo jeden od drugiego, no ewidentnie się wspierali tymi danymi statystycznymi. Rachoń udaje, że nie wie, że ksiądz w Polsce traktowany jest jak święta krowa, albo jeszcze bardziej w sposób uprzywilejowany. I ani żaden policjant, ani prokurator, ani sędzia nie za bardzo chce się Kościołowi narazić. No przynajmniej tak było do tej pory. Mamy też już nową piosenkę, tak wam zdradzę, o świętych krowach.
Ale, z animacją.
Z animacją, ale to może jeszcze nie dzisiaj premiera, ale ja już taką surówkę widziałem i no naprawdę robi wrażenie. My dzisiaj wam pokażemy po raz kolejny tego samego autora, no jego dis faryzejski Kościół. Na pewno znacie, ale myślę, że w tym kontekście, o którym mówimy, no to to znowu wraca, że tak powiem, na takie czołówkę myślenia o Polsce. Bo to, co zauważyłeś, to już nie jest problem księdza pedofila. Zobaczcie, jaki stan zniewolenia mentalnego i upodlenia moralnego osiąga polskie społeczeństwo. W pierwszym filmie Sekielskich była mowa o tym, że rodzice wiedzieli, co się dzieje, bo dzieci przychodziły i mówiły, co im ksiądz robi. A co robili rodzice w odpowiedzi na to? Przykładali się do tego tytułowego "tylko nie mów nikomu". I jeszcze zmuszali dzieci do wyjazdu z księdzem gdzieś tam, nie pamiętam, na Majorkę, Ibizę, czy na jakąś tam wyspę, nie? Zobaczcie, to już było rok temu pokazane, jak upodlone w sposób feudalny. Pamiętacie, u niektórych feudałów, tu przypominam, Braveheart, było takie prawo pierwszej nocy. Nie? Rzeczywiście bardzo zdemoralizowane prawo czy zwyczaj, i on w niektórych kulturach funkcjonował, że dziedzic, pan, właściciel ludu miał prawo do pierwszej nocy z każdą panną młodą spośród jego poddanych. Straszny, ohydny, diaboliczny, pogański zwyczaj, niestety także w części krajów chrześcijańskich czy katolickich kultywowany. Zobaczcie, że w Polsce rodzice oddają księżom swoje dzieci. Ja nie mam już więcej nic do powiedzenia. Już komentarz tu nie mam żadnych pomysłów, jak to komentować.
Problemem jest, bo często ludzie myślą, że no to jakieś stare babcie, dewotki, słuchacze Radia Maryja.
To młoda kobieta.
Tak, właśnie są pod wpływem tych księży kościoła, no i tam złego słowa nie dadzą powiedzieć, a tutaj mamy 39-letnią kobietę do swojej córki, no to naprawdę no jest to zgroza.
Podobnie ci rodzice przecież w poprzednim filmie "Tylko nie mów nikomu" Sekielskich też przecież nie opowiadali o jakichś no, bardzo wiekowych ludziach, chociaż przecież no, dlaczego wiekowi mają być niemoralni, głupi i bezduszni w stosunku do swoich dzieci. Ale też to byli rodzice w sile wieku mające dzieci 8, 10, 12-letnie, czyli prawdopodobnie również przed 40.
Przejdziemy za chwilę do wątków międzynarodowych, ale zanim to nastąpi, zapraszamy na faryzyjski kościół.
zła, to co u was się wyprawia, on w pomstę do nieba woła. I dlatego film powstaje, jeden, drugi, będzie trzeci. Nie dla fejmu, jak zarzucasz, lecz dla tych gwałconych dzieci.
Faryzyjski kościół,
groby pobielane.
Faryzyjski kościół,
mają na nas wylane. Wciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci. Zobaczycie, że niedługo wszystko w końcu się rozleci. Mówi, że się nie zawali, bo tu Jezus żyje. Tu Jezusa dawno nie ma, tu lansuje się Maryję. Tu ma słuchać instytucji zamiast słowa Bożego. Tu są równi i równiejsi, przetrzy oczy swe kolego. Gdy nie widzisz, że ksiądz proboszcz żyje z gospodynią swoją, że tamtemu porno w głowie, a tego się dzieci boją. Nie wystarczą twe modlitwy, te litanie i kazania. Czy popełniasz właśnie, chłopie, grzech wielkiego zaniechania? Groby pobielane, mają na nas wylane. Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele? Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele. Mówisz, jest kryzys wartości, zgodzę się co do tego. Lecz złamanie tabu to zupełnie co innego. Kiedy świecki jest gwałciciel, to chcą dorwać zaraz dziada. Kiedy nosi koloratkę, to od razu nie wypada. Nie porównuj tu z aborcją, eutanazją, rozwodami, bo celibat, nietykalność są waszymi wymysłami. A gdy wrzucasz nam coś ekstra spoza słowa Boga, nie do nieba, lecz do piekła poprowadzi nas ta droga.
Faryzyjski kościół,
groby pobielane.
Faryzyjski kościół,
mają na nas wyjebane. Każą ciągnąć księżom wózek ludzkich krętów i przekrętów. Nie Jezusa, ale bożków i ich sakramentów. Jest też coś niedorzecznego w twoim rapie, kolego. Żyjesz po to, by się zbawić, nic bardziej błędnego. Choćby modlić się dzień cały, pokutować w nocy, nikt nie będzie mógł posiadać nigdy takiej mocy. Nawrócenie do Jezusa, oto rozwiązanie nowe, bo zbawieniem jest w Jezusie od zawsze darmowe. Ale jakoś nikt nie mówi o tym w waszym kościele. Pewnie oprócz pedofili są w nim także zwodziciele. Groby pobielane, mają na nas wylane. Wciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci. Zobaczycie, że niedługo wszystko w końcu się rozleci. Groby pobielane, mają na nas wylane. Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele? Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele.
Faryzyjski kościół,
groby pobielane.
Faryzyjski kościół,
mają na nas wyjebane. Każą ciągnąć księżom wózek ludzkich krętów i przekrętów. Nie Jezusa, ale bożków i ich sakramentów.
Przypomnę, że jeszcze niedawno jeden z czołowych katolickich biskupów, arcybiskup Michalik, pamiętacie, kogo obwinił za grzech pedofilii wśród księży? Tak, obwinił dzieci, które kuszą księży. To jest polski kościół katolicki, to jest jego prawdziwa mentalność. A teraz będziemy mieli festiwal udawania.
Przejdźmy do tematów międzynarodowych. Już wczoraj redaktor Hanna Szen mówiła, że jeszcze dobrze nie zakończyła się wizyta prezydenta Dudy w Waszyngtonie, a tymczasem chiński ambasador już znowu pisze listy, już działa, publikuje go Onet i Rzeczpospolita. Ja wybrałem sobie kilka takich największych smaczków, myślę, z tego listu. Poproszę Ciebie o skomentowanie. Zaczyna ten list wspominając, jakie tam zdalne spotkanie miał Xi Jinping z przywódcami Unii Europejskiej i mówi tak. Przywódcy obu stron jednogłośnie uznali, że Chiny i Europa jako dwie potęgi na świecie, dwa główne rynki i dwie cywilizacje powinny wzmocnić dialog i współpracę na płaszczyźnie strategicznej, wspólnie stawić czoła globalnym wyzwaniom i dążyć do przeniesienia na wyższy poziom stosunków chińsko-europejskich. Czyli o Stanach Zjednoczonych mowy tu nie ma. Chiny i Europa są głównymi rynkami, głównymi potęgami, cywilizacjami w ogóle nawet.
Właśnie tu spoczywa największe kłamstwo tego chińskiego zbrodniarza i dezinformatora. Komunistyczne Chiny nie są żadną cywilizacją. To jest antycywilizacja, to jest barbaria, to jest pomieszanie wszystkich porządków, to jest zanegowanie praktycznie każdej wartości cywilizacji. To jest antycywilizacja, pogaństwo, barbarzyństwo. A zobaczcie, jak ono się ubiera w piórka cywilizacji. I jeszcze ci komuniści powiedzą, że oni nie są komunistami, którzy dopiero kilkadziesiąt lat niszczą naszą cywilizację. Tylko konfucjanizm.
Tysiącletnia cywilizacja, wiele tysięcy
lat. Właśnie temu służyły te komunistyczne instytuty Konfucjusza. Wielkie kłamstwo. Konfucjusz i prawdziwa kultura chińska, rzeczywiście tysiącletnia, wielotysiącletnia, nie mają nic wspólnego z komunizmem. Nie mają nic wspólnego z komunizmem. Także ten komuch łże i wstyd dla polskich pracowników tych firm, jak Onet czy Rzeczpospolita, że takie kłamstwa, takie niszczenie wprost naszej cywilizacji przez propagandę komunistyczną musicie firmować. Troszkę wam współczuję, nie dużo, no bo bierzecie kasę za to i jesteście tam dobrowolnie. Ale podejrzewam, że wielu musi zatykać nosy, widząc tę komuszą propagandę. Drugi problem to już jest problem geopolityczny. Widać wyraźnie, że komuniści chińscy budują blok Euroazji. Kiedyś było to marzenie zarówno socjalistów europejskich, pamiętacie oni taki program Lizbona chyba 2012, o ile pamiętam, ale może mnie pamięć myli, oni ogłaszali, że w 2012 roku Unia Europejska, socjaliści wszystkich stron, gołodóbki hop do kupciak się nadmu, przegonią te zajednione sztaty, te znienawidzone amerykańskie imperialisty. No i co? Wyszło jak zwykle jajco. Nie przegonili, leżą na łopatkach. Socjalizm nigdy nie może wolnej gospodarki pokonać. No ale dalej.
Powiedziałeś o tym kontynencie europejskim.
To jest tutaj oczywiście też marzenie Moskwy.
O tym właśnie także pisze. To jest ciekawe, bo wydawałoby się, że gdzie z Polski do Chin, a chiński ambasador uważa inaczej. Chiny i Europa znajdują się na tym samym kontynencie euroazjatyckim. Ich rozwój jest ściśle powiązany, a ich losy ściśle ze sobą połączone. Właśnie ja w szkole to tam pamiętam, że jakoś te kontynenty to jakoś było tak na Uralu miała być granica Europy.
I były dwa.
Były dwa, a ten...
U Chińczyków już jeden, Euroazja.
I nagle jesteśmy w tym
samym. Euroazja, zobaczcie, nie? Nie ma granicy między Europą a Azją.
Jeszcze z Afryką się połączy.
No to już Afryka dzika, to już tam nie wiadomo. Wczasy już pojechali niektórzy na wczasy, już są w szpitalach, także no różnie może być.
Teraz pisze, ale... zwróćcie uwagę Państwo, jak on pisze o koronawirusie. U nas nazywamy to chińskim wirusem, a...
CCP virus.
Tak, albo tak po angielsku, jak powiedziałeś. A ambasador Chin w tym artykule wielokrotnie używa takiego stwierdzenia. Od wybuchu epidemii nowego koronawirusa... Mhm. Chiny i Europa pomagały sobie i strzegły się wzajemnie. To te maseczki, wiesz. Wspólnie pokonując trudności. W największych momentach każda ze stron mogła liczyć na wyciągniętą do niej pomocną dłoń partnera.
Przecież marszałek Grodzki, czyli z opcji, można powiedzieć, takiej europejskiej, jasno powiedział. Jest jego cytat, chyba z końca lutego albo z początku marca, bardziej może, nie pamiętam dokładnie, ale powiedział jasno. Chińczycy pojechali na nowy rok do Wuhan, tam zostali zarażeni koronawirusem, przyjechali do Europy i zarazili Włochów.
No to
zobaczcie, no to są fakty, a to jest propaganda.
Właśnie w tej Lombardii jest takie małe Wuhan, tak powiedział. Jedźmy dalej.
Może z tym jego... tak mówimy, no to tego, ale pokazuję wam no, ale resztą zobacz, i lekarza, też... i polityka. No to chyba wie, co mówi.
Ale tutaj pomocna dłoń partnera była cały czas. To wiesz, no. W ogóle jak się czyta ten list, to on jest taki pełen takich ale wzniosłych frazesów.
Jeszcze do tej Eurazji wrócę, bo to jest najgroźniejszy ten geopolityczny rys. Bo widać sojusz Niemiec, które administrują Unią Europejską, co do tego chyba nawet nawet nasi wrogowie ideologiczni się zgodzą, że to jest dominujące państwo, które odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o politykę szczególnie zagraniczną, ale także i gospodarczą tej nowej Rzeszy, czyli Unii Europejskiej. Zresztą niemieccy politycy, kobiety są na czele teraz Unii. I że to samo marzenie wielokrotnie pojawiało się w dokumentach strategicznych Putina, Moskwy, gdzie syn byłego oficera, generała GRU, czyli takiej wojskowej, ścisłej służby do niszczenia cywilizacji zachodniej, pan Dugin opracował koncepcję właśnie Euroazji, która też się zjednoczy ze wszystkimi, każdy z każdym, byle tylko nienawidzieć Stanów Zjednoczonych. Nie? To jest ich
o Rosji to linia. Dzisiaj jeszcze pokażemy Państwu takie humorystyczne stawy.
Ale teraz zobaczcie, że centrum świata komunistycznego, czyli azjatyckiego, przeniosło się z Moskwy do Pekinu. I to już Pekin teraz mówi, że my z Niemcami, czyli z Unią Europejską, będziemy budować jeden kontynent, Euroazję. Wiecie, dlaczego tak bardzo wzrasta pozycja Międzymorza, Wyszehradu, czy Polski. Nowej Jagiellonii, w zależności jak to tam określić, i Polski na czele tego związku? Rozumiecie teraz?
Dlaczego jaki Donald jest, Trump tak mówił o Polsce?
Jaki jest komunistyczny plan? Zbudowanie sojuszu Chiny. Oczywiście tam to podbrzusze Eurazji muzułmańskie, oni już też mają skolonizowane za pomocą nowego jedwabnego szlaku. Ale Chiny, Rosja i Unia Europejska, czyli Czwarta Rzesza. To ma być potęga, która złamie dominację Stanów Zjednoczonych w świecie. Dlatego właśnie, choć sytuacja jest w Polsce wręcz komiczna, jeśli chodzi o wybory, to są wszystko pacynki okrągłego stołu, to Trump musiał na kogoś postawić. No i dlatego zaprosił Dudę.
O chińskim problemie wczoraj mogliście usłyszeć o 18:00, Widź pod prąd, dogrywka. Bardzo ciekawy wywiad, wykład z Avim Yeminim, izraelskim dziennikarzem mieszkającym w Australii. Bardzo fajnie mówi o Chinach i dlaczego w ogóle Polacy powinni, dlaczego wszyscy ludzie na świecie powinni troszczyć się o sprawę Hongkongu i martwić się, czy patrzeć, baczyć na działania komunistycznej partii Chin. Dzisiaj Anders Kor, analityk amerykańskiego wywiadu o 18:00, już teraz zapraszam, a my wracamy do tych wypowiedzi tego pana komunisty chińskiego. Mówi też o nas, czy o Donaldzie Trumpie, mówi o przeciwdziałaniu, mówi tak: epidemia jest nie tylko kryzysem zdrowia publicznego, przyniosła ona również pomruki nieporozumień i sceptycyzmu wobec Chin. Jednak charakter współpracy między Chinami a Unią Europejską nie ulegnie zmianie i dalej będzie opierał się na uzyskiwaniu obopólnych korzyści, a determinacja Chin, by stanowczo podążać ścieżką pokojowego rozwoju, pozostanie niezachwiana.
Pokojowego podboju. Pomylił się. No ale to tak.
Obopólne korzyści?
Drobna
literówka. To ty jesteś tym pomrukiem tutaj nieporozumień.
No, zostaliśmy osobiście zaatakowani przez tego komuszka. Raz jego bojówka zaatakowała Idź pod prąd na ulicach Warszawy, a niedawno, chyba ze 2 miesiące temu, wręcz też chyba na łamach Onetu, ten komuszek wygrażał nam pięściami i mówił, że trzeba tu położyć koniec tym politykom i mediom, które mówią źle o Chinach. Reakcyjni, karły reakcji, zdusić i zdeptać. No tam rzeczywiście poszedł na rozkaz tego komuszka odpowiedni hejt tam w internecie, ale dzięki Boguśmy to przetrwali. Dzięki Bogu i wam, naszym wiernym widzom.
Mówi dalej także o tym przeciwdziałaniu. Zobacz, jakie to wniosły słowia. Rzeka historii jest ogromna i wypełniona niebezpiecznymi mieliznami i przeciwprądami, ale nigdy nie zmienia swojego kierunku.
Patrz, no właśnie, znowu przeciwprąd. Przeciwprąd.
Nigdy nie zmienia swojego kierunku, płynąc w stronę światowej wielobiegunowości, globalizacji gospodarczej i dywersyfikacji kultur. To te multikulti europejskie, zobacz, to Chińczycy jakoś... No,
nasi wieszczowie, Herbert i inni, mówili, że tylko zdrowe ryby płyną pod prąd. A co płynie z prądem?
Rzeka historii.
Nie, gówno.
Potem mówi, już kończy ten artykuł, wyrażając swoje oczekiwania do Polski, do nas. Oczekuję, że Polska jako ważny członek Unii nadal będzie stać na czele wszechstronnie korzystnej współpracy między Chinami i Unią Europejską oraz odgrywać coraz bardziej konstruktywną rolę w promowaniu rozwoju stosunków chińsko-europejskich. Tego ten pan od nas oczekuje dzień po tym, jak Donald Trump gościł naszego prezydenta w Białym Domu.
No ale naszemu prezydentowi pomyliło się, w jakiej stolicy jest, i zaczął mówić po chińsku.
Win-win.
Win-win. To jest, zobaczcie. No, ale Chińczycy używają, mówię, że zaczął nowomowę chińską, bo to hasełko win-win cały czas jest na ustach komuchów. Zobaczcie,
obopólna korzyść, to już czytałem.
To jest właśnie to win-win, ten komuch to powtarza. No i niestety nasz Duda zbłaźnił się tym samym w Stanach Zjednoczonych. I zobaczcie, że tu jest oczekiwanie, że Polska wypełni zobowiązanie Dudy wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Bo to Duda podpisał. Komorowski podpisał partnerstwo strategiczne z komuchami. A zaraz na początku swego urzędowania Duda podniósł rangę stosunków Polski z komunistami chińskimi na wszechstronne partnerstwo.
Zaprosił Xi Jinpinga przecież to zaraz.
I zobaczcie,
tym,
że do tego, zobaczcie, w sytuacji Polski, kiedy on mówi o Polsce,
tak, nadal będzie stać na czele wszechstronnie korzystnej współpracy.
Widzicie?
Polska.
Wszechstronna współpraca.
Tak.
On przypomina Dudzie zobowiązania. Dlatego obawiam się, że Duda nie spełni zobowiązań w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Sprawa 5G, kto będzie ją budował w Polsce? Wyobraźcie sobie, że nawet w Szanghaju Huawei przegrał i główne firmy pracują z koncernami europejskimi.
Ericsson i Nokia.
Tak, a jakaś tam trzeciorzędna wybrała Huawei'a. Zobaczymy, co będzie w Polsce. To będzie sprawdzian tej decyzji, tej deklaracji o wzajemnej współpracy i sojuszu polsko-amerykańskim. 5G, na to patrzcie. To się rozegra w najbliższych tygodniach, już po wyborach.
Poprosimy teraz o dwa przerywniki humorystyczne, bo podczas gdy prezydent Duda był w Waszyngtonie, w Rosji, była przesunięta parada zwycięstwa z powodu koronawirusa, którego wcześniej Putin twierdził, że nie ma. Tam i ćwiczenia odbywały się normalnie. Zobaczcie Państwo, jak się prezentuje ten najnowszy radziecki sprzęt. Na pierwszym filmiku zobaczycie transporter, kołowy transporter opancerzony Bumerang. To jest najnowsza produkcja rosyjskiej armii.
Szczyt techniki ruskiej.
Zobaczcie Państwo, jak się zaprezentuje, a potem zobaczycie z kolei starą gwiazdę rosyjskiej armii, czyli T-34, jak też po paradzie parkuje. Zapraszamy teraz. Widzicie Państwo, wodka Kaja Technika, napisałem na Twitterze. Sprostowanie.
Ciekawe, czy miał 3,34 czy więcej kierowca tego T-34.
Jak pan Janiak. Sprostowanie, bo mówiłeś, że w Szanghaju chodzi o Singapur oczywiście,
tak,
czyli to nie Chiny. Słyszę, że jest już z nami pan Marek Sekielski, producent filmu Tylko nie mów nikomu i Zabawa w chowanego. Witamy pana. Czy nas słychać dobrze?
Dzień dobry, dobrze was słychać.
Witamy.
Witamy bardzo serdecznie. Rozmawialiśmy, zaczęliśmy nasz program od tej informacji, która niedawno obiegła Polskę, że papież zawiesił w wykonywaniu funkcji biskupa Janiaka. Pan napisał na Twitterze, oby był to początek zmian w polskim kościele. Teraz czas na zadośćuczynienie wszystkich pokrzywdzonym przez duchownych. Pański brat, pan Tomasz Sekielski, napisał, presja ma sens, a potem napisał, słowa uznania należą się wszystkim bohaterom Zabawy w Chowanego. To dzięki odwadze Jakuba i Bartka Pankowiaków oraz Andrzeja Hurnego na naszych oczach być może dokonuje się przełom. Jak pan odczytuje tą decyzję zawieszenia biskupa Janiaka? Czy to rzeczywiście może być przełom w polskim kościele?
No, chciałbym, ale trudno powiedzieć. Ja myślę, że tak naprawdę to jest jakiś początkowy ruch w ogóle i musimy się uzbroić szybciej, bo po prostu niestety nie działa w Polsce szybko, jeśli chodzi o rozliczanie własnych win. Ja jestem z natury sceptyczny, jeśli chodzi o to, co hierarchowie robią, jak oni wywiązują się z jakichś takich swoich etycznych obowiązków, w cudzysłowie mówiąc. Reakcja mnie trochę zaskoczyła. Ale myślę, że nad biskupem już się zbierały chmury po prostu też z wielu stron, bo to już nie tylko nasz film, tam później więzi zrobiły taki bardzo obszerny też materiał o tym, jak to kiedyś biskup jeszcze inne sprawy tuszował. No i ta historia później alkoholowa też mi się też przelała, być może czary goryczy, zresztą nie wiem. Komunikat jest taki w zasadzie nie wiadomo jak go czytywać przecież, nie? Bo tam nic nie jest w ogóle powiedziane, dlaczego tak się dzieje w ogóle.
W pierwszej części programu, jak jeszcze nie było pana, postawiłem tezę, że głównym grzechem biskupa Janiaka nie jest ochrona pedofilów, bo takich biskupów w kościele polskim a i światowym jest wielu. Nie jest też pijaństwo, bo to też chyba sporą część biskupów należałoby wygnać z diecezji, ale to, że biskup Janiak złamał solidarność korporacyjną i zaatakował prymasa i obnażył obłudę episkopatu w tym głosowaniu jeszcze z jesieni.
To może być też oczywiście jakiś ważny element, być może nawet najważniejszy, może ma pan w 100% rację, tak może być, no bo pierwszy raz, odkąd ja pamiętam, zobaczyliśmy taki rozłam wyraźny jakby wśród tych hierarchów przede wszystkim, gdzie dzięki temu, że jeden z duchownych przekazał do mediów po prostu ten list biskupa Janiaka, zobaczyliśmy, jak tam wyglądają te stosunki, jak wygląda jakaś próba sił i też zobaczyliśmy, jakie są naprawdę intencje większości biskupów, bo tam Janiak w tym liście, przypomnę, mówi o tym, że większość szefów polskich diecezji była przeciwna powoływaniu przez episkopat fundacji, która ma pomagać w jakiś sposób osobom pokrzywdzonym przez księży pedofilów.
Pytam pana, bo po waszym filmie w końcu ruszyło tworzenie tej państwowej komisji do spraw pedofilii, o tym zaczęło być znowu głośno, jakoś wcześniej nikt o tym nie mówił, czy bardzo mało. Jak pan ocenia powoływanych członków i tempo, no jeszcze nie prac, ale tworzenia tej komisji?
Nie wchodziłem szczegółowo w biografię i nie przyglądałem się każdemu z powołanych członków z osobna, natomiast ja jestem przekonany, że to jest tylko i wyłącznie działanie pod publiczność, bo to nawet nie nasz film oficjalnie był przyczynkiem przecież do nagle powoływania tych członków do komisji, tylko film, którym Telewizja Polska kilka dni później chciała przykryć w ogóle sprawę pedofilii w kościele. Film Sylwestra Latkowskiego i to zresztą wszystkie powołania, które następują, to tam padają słowa wprost, że w związku z tym filmem, że z tym, co zostało tam rzekomo ujawnione, choć tam niewiele zostało w sumie ujawnione, natomiast dla mnie to jest taka działanie pod publiczność, które się wpisuje też w kampanię wyborczą tak naprawdę. Jestem absolutnie przekonany, że ta komisja nie ustali niczego ważnego, niestety.
W Sejmie padło nazwisko księdza Isakowicza Zaleskiego. Podobno z episkopatu przyszły wytyczne. Każdy, tylko nie ksiądz Isakowicz Zaleski. Słyszał pan coś o tym?
Nie słyszałem o tych wytycznych, natomiast ksiądz Isakowicz Zaleski w tym całym gronie tych osób jest jedyną taką osobą, która paradoksalnie, mimo tego, że jest księdzem, jest być może właściwą osobą do zajmowania się takimi sprawami, bo to jest człowiek, który ma zdecydowane poglądy, często kontrowersyjne na różne tematy. Natomiast jeśli chodzi o taką uczciwość w stosunku do krzywdzenia dzieci w kontekście pedofilnym w kościele, jest jakby stoi zawsze po tej właściwej stronie i mówi o tych sprawach wprost, nie owijając bawełnę, jakby i szacunek mu za to, bo jest jednym z niewielu duchownych, którzy gdzieś tak naprawdę głośno, chociaż mówią o tym w taki sposób zdecydowany, więc a to, że w episkopacie może się nie podobać, to się może nie podobać, bo znając trochę działalność księdza Isakowicza-Zaleskiego, to on tam podejrzewam, że przy okazji może mieć pokusy, żeby tropić również inne aspekty jakichś przestępstw, nie wiem, grzechów czy tam tajemnic kościelnych też. No nie, to jest niewygodny człowiek na pewno dla hierarchów kościelnych, absolutnie. No, to ciekawa postać w tym gronie.
W pierwszym rzędzie, zanim wypłynął jako obrońca krzywdzonych przez księży dzieci, wsławił się właśnie ujawnianiem teczek biskupów i księży katolickich, także ma z dwóch paragrafów chyba dożywocie.
No nawet nie z dwóch, bo jeszcze z trzeciego, bo on też się zajmuje tą, przecież się znaczy zajmuje, też mówi właśnie o tej tak zwanej lawendowej mafii, która oczywiście jakby, żeby było jasne, jakby w kontekście której same skłonności seksualne poszczególnych księży nie mają znaczenia. Znaczenie ma to, że tworzą się jakieś kliki, komuterie, grupy ludzi, którzy po prostu wzajemnie później się wykryją w różnych innych aspektach. Tak? Między innymi na przykład przy ukrywaniu jakichś przypadków pedofilii, czy też które miały miejsce w kościele nie tylko polskim, ale we wszystkich kościołach na świecie.
W kontekście tych wydarzeń dość dużo w mediach jest biskupa Milewskiego, który tak publicznie przeprasza i tak dalej. Czy myśli pan, że to jest próba jakiegoś odnowienia twarzy episkopatu?
Tak bardzo nie śledzę, natomiast skojarzę tego biskupa. To jest jakiś taki zabieg, bo to jest, nie wiem, czy najmłodszy być może to już nie jest przypadkiem polski biskup i to jest też być może taka wizerunkowa próba też odmłodzenia tego środowiska, które na większości to są tacy panowie już naprawdę w takim sędziwym, poważnym wieku, kompletnie odklejeni od rzeczywistości, od takiego zwykłego życia, już oderwani, zamknięci w tych swoich pałacach, nie mający kompletnie znajomości tego, czym współczesny świat się zajmuje, czym żyją ich owieczki, ich parady, właśnie zajmują głównie trzymaniem tych biznesów, które zarządzają tak naprawdę, a biskup Mileczki jest w tym gronie absolutnie młodzieniaszkiem, jest taką twarzą świeżości pewnie dlatego. Zresztą ruch z biskupem Rysiem, który ma się zająć administrowaniem decyzją kalicką, to też jest ruch taki, który ma pokazać, jak rozumiem, że to nabierzemy takiego biskupa, nie wiem jak go określić, ale takiego przez te środowiska powiedzmy lewicowe najbardziej akceptowalnego w tej chwili w polskim episkopacie, to jest taka postać, o której się mówi, że biskup Ryś to jakby na lewo od biskupa Rysia w kościele, tu już nic nie ma.
Pytanie od naszego widza. Czy sądzi pan, że w końcu zostaną biskupowi Janiakowi postawione zarzuty za ukrywanie pedofilii, czy tylko jest to, będzie odsunięcie jakieś chwilowe, i potem, gdy sprawa ucichnie, to nic nikomu nie zrobi, one zostanie?
Jeśli chodzi o postępowanie kanoniczne, trudno powiedzieć. Czasem kiedyś się powoływano upatrywano tej nadziei właśnie w papieżu Franciszku, który tam kilka lat temu tak zdecydowanym ruchem odwołał tam w zasadzie cały episkopat chilijski. To była taka głośna sprawa. Natomiast później, jak on już tych biskupów w większości, zdaje się, przywrócił na te funkcje, to już o tym było ciszej. I oby tutaj było inaczej. Biskup Janiak jest absolutnie skompromitowany i ilość jakby materiału dowodowego na jego niezgodną z duchem Kościoła, z jakąkolwiek moralnością przede wszystkim postępowania, jest tego tyle, że jakby ciężko go bronić. Mam nadzieję, że zostanie odsunięty już na dobre, natomiast też by było dobrze dla osób pokrzywdzonych, żeby Kościół nie robił tego tak, jak robi to w tej chwili, że się powołuje jakiegoś biskupa i nie pada słowo, nawet wyjaśnienia, jaki jest kontekst, dlaczego tak się dzieje. Dobrze by było, gdyby ktoś za jakiś czas, jak będzie podjęta decyzja i nie wiem, papież uzna, że biskup Janiak kończy swoją posługę, żeby ktoś powiedział uczciwie, dlaczego on tą usługę kończy, a nie dlatego, żeby się nie okazało, że idzie na emeryturę, tak jak idzie za chwilę inny, wysoki i fantastyczny arcybiskup gdański Głódź. A jeśli chodzi o kontekst taki czysto karny, to nie wydaje mi się, żeby tam się coś miało wydarzyć. No, cały czas jestem przekonany, że dopóki rządzą nami ci ludzie, którzy rządzą teraz, to oni nie pozwolą zrobić absolutnie żadnej krzywdy Kościołowi.
Tomasz Szaramowicz, kolejna ofiara księdza Arkadiusza H., którego krył biskup Janiak, stwierdził na naszej antenie, że w ramach sprawiedliwości oczekuje wyrzucenia wszystkich księży pedofilów ze stanu duchownego, postawienia ich przed sądem i więzienia. Zapytam pana, czego pan oczekuje od Kościoła katolickiego? Jakich konkretnych zmian? Co Kościół powinien zrobić, żeby wyjść z twarzą, czy nie wiem, może wyjść z twarzą już nie można, ale by jakoś zadośćuczynić, naprawić te krzywdy, te zbrodnie, za które odpowiada.
Ja przede wszystkim uważam, że to państwo polskie i jego aparat tak zwany represji, czyli prokuratura i sądy powinny się zająć uczciwie, przede wszystkim na początek prokuratury. Prokuratorzy powinni przeprowadzić po prostu uczciwe śledztwa i na gruncie obowiązującego prawa albo kierować sprawy do sądu, albo i umarzać, a sądy powinny zgodnie z polskim prawem rozstrzygać, czy dany ksiądz jest winny, czy jest niewinny. To jest, dla mnie to jest rzecz najważniejsza, żeby państwo działało tak, jak działa w przypadku innych grup społecznych, zawodowych. Natomiast Kościół, no przede wszystkim ważne są, wydaje mi się, odszkodowania. Nie chcę się mieszać w życie Kościoła, bo nie jestem jego członkiem, natomiast no, nie wyobrażam się sytuacji, kiedy jakiś ksiądz, który jest skazany za pedofilię, nadal jest księdzem. To jest oczywiste dla mnie. No, on może być gdzieś, może zamknięty w zakonie, a jakimś sobie tam, nie wiem, czekać końca swoich dni i się modlić o wybaczenie, natomiast no, nie może być dopuszczony przede wszystkim do pracy z dziećmi w jakiejkolwiek kontekście i tak dalej. To są najważniejsze rzeczy. No, ale odszkodowania, no, osobom skrzywdzonym należą się odszkodowania, potężne, wysokie odszkodowania, bo to nie jest krzywda polegająca na tym, że ktoś kogoś opluł, pobił, brzydko nazwał, czy nawet okradł, tylko to jest, ja nie znam, a poznałem no, sporo osób skrzywdzonych w ten sposób przez księży. Ja nie znam przypadku, żeby te osoby później w dorosłym życiu funkcjonowały normalnie. Wszystkie noszą jakiś ogromny bagaż, zmagają się z różnymi problemami. Można by wymieniać w zasadzie pewnie całą gamę takich ciężkich różnych zaburzeń psychicznych. Mają rozbite życie, rozbite rodziny i sobie po prostu w życiu nie radzą najczęściej. No i za to, bo to jest konsekwencją tego, co ich spotkało w dzieciństwie. No więc za to się należą naprawdę potężne odszkodowania. Nie mówię o takich kwotach, jak się teraz nawet wypłaca 100-150 tysięcy, bo to dla mnie to jest kropla w morzu potrzeb. No, takie osoby powinny być objęte później przez lata pewnie jakąś naprawdę profesjonalną opieką psychologiczną czy psychiatryczną i mieć zagwarantowane jakieś dobre życie.
W obu filmach pokazujecie nie tylko księży i biskupów, którzy dopuszczają się zbrodni, kryją siebie nawzajem, ale też innych osób, jak na przykład siostry zakonnej, która kryła, okazuje się, że to nie jedyna. Później dziennikarze nagrali kolejną siostrę zakonną, która wręcz obiecywała niebo dziennikarzowi za milczenie w sprawie pedofilii. Ale szczególnie w pierwszym filmie pokazaliście bulwersujące przykłady, kiedy dzieci krzywdzone przez księży zwracają się o pomoc do swoich rodziców. Rodzice im nie wierzą, a wręcz jeszcze wysyłają tam na jakieś wspólne wczasy z księżmi, czyli wysyłają ich do łóżek pedofilii. Dzisiaj no, obiegła media skandaliczna wiadomość, że tu na jednej z lubelskich parafii matka dziewczynki współdziałała z księdzem w tym, żeby on jej wysyłał jakieś zdjęcia pornograficzne, stawiał propozycje seksualne. Jak odbiera pan takie zjawisko w polskim społeczeństwie? Bo już widać, że nie są to jednostkowe przypadki.
To jest ciężki temat. Ja staram się zawsze wychodzić z takiego założenia, ale to też nie jest wiedza, którą sobie wziąłem po prostu tak intuicyjnie, tylko gdzieś posłuchałem kiedyś jakichś mądrych ludzi, psychologów. I staram się od kilku lat podchodzić w taki sposób do mojego dziecka. Ja mam 12-letnią córkę, czyli temat dla mnie jest, powiedzmy, w ten sposób jakby trochę aktualny. Natomiast i staram się robić zawsze tak, że jeżeli ona przychodzi do mnie z jakimkolwiek problemem, jeżeli widzę, że coś się działo, albo gdzieś się pojawia jakieś w stosunku do niej, nie wiem, gdzieś zjąć jakieś oskarżenie w jakimkolwiek kontekście, to ja zawsze zagryzam zęby i nawet te emocje, które mi się gdzieś tam pojawiają, jakieś takie nieprzyjemne i gdzieś tam się uruchamiają, staram się je zatrzymać i zawsze zaufać temu mojemu dziecku, dać mu pełne wsparcie i zapewnić o mojej pomocy, bo to jest jedyna metoda, żeby te dzieci nasze chronić, bo uważam, że jeżeli raz się nadszarpnie zaufanie swojego dziecka i się na przykład nie uwierzy w to, co to dziecko przyjdzie mówi. Ja wiem, że dzieci potrafią konfabulować, niesamowite historie opowiadać. To oczywiście jest prawda, natomiast ja uważam, że lepiej się pomylić w drugą stronę i czasem nie wiem, w trakcie rozmowy na przykład, rozmawiając z jakąś osobą, do której zdarzył na przykład do mojej córki, powiedzieć to, co usłyszałem i stanąć po stronie córki i nawet obrazić tą osobę, nie wiem, jeżeli to jest osoba dorosła, niż skrzywdzić swoje dziecko, nie wierząc w to, co ona mi mówi. No, trzeba ufać dzieciakom naszym, bo to jest jakby taka, no, one nie mają innych mechanizmów ochronnych, one mogą tylko przyjść do nas, się z czegoś wyżalić, na coś poskarżyć i my jesteśmy, uważam, jako rodzice zobowiązani do tego, żeby im wierzyć, nawet jeżeli mamy podejrzenia, że to nie jest do końca prawda. Natomiast historia taka, jak tutaj pan opisał, że wysyła matka jeszcze te nagie zdjęcia, to jest jakaś już, nie wiem, jak to nawet określić, no to jest taki stopień patologii zepsucia, że ciężko mi to naprawdę komentować, bo nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że można tak swoim dzieckiem handlować. Nie wiem.
Chciałem jeszcze... Chciałem poruszyć temat homoseksualizmu, bo właśnie biskup Milewski właśnie powiedział, że trzeba odciąć Kościół od księży o skłonnościach homoseksualnych. Panowie w swoim ostatnim filmie też poruszacie temat homoseksualizmu, za co zresztą naraziliście się na atak wielu lewicowych środowisk, że no nie ma rzekomo związku homoseksualizmu z pedofilią. Jak to jest? Jak pan uważa? Czy rzeczywiście temat, problem homoseksualizmu w polskim Kościele jest duży, no i czy jest rzeczywiście ten związek homoseksualizmu z pedofilią w Kościele, homoseksualizmu wśród księży?
Według mojej wiedzy nie ma żadnego związku między homoseksualizmem jakiejkolwiek osoby, nie tylko księży, jakiejkolwiek innej osoby, a aktami pedofilnymi, bo to są zupełnie dwie oddzielne sprawy i wyraźnie. Zresztą właśnie w filmie nic takiego nie pada, ja wiem, że te zarzuty się pojawiły, natomiast wynikały bardziej z tego, że część z tych środowisk, które gdzieś tam się do nas przyczepiły, są za bardzo przywrażliwione na punkcie jakby zestawiania czasem w jednym zdaniu po prostu słowa homoseksualizm i pedofilia, czy coś się nie zastanawiają tak naprawdę, o co w tym zdaniu chodzi, tylko od razu tak z automatu rzucają się do wojny, bo na zasadzie biją naszych, natomiast i do tego nie chcę wracać. No, ja mówiłem o tym przed chwilą, jakby jak wypowiadałem się o Isakowiczu Zaleskim, no, że tutaj chodzi jakby, problemem jest nie to, że ktoś jest homoseksualizmem, tylko problem jest to, że jest w Kościele, znaczy to nie jest w ogóle dla mnie problem żaden, nie, że w Kościele są homoseksualiści wśród duchownych. Kościół ma z tym problem, bo to jest, zdaje się, wbrew doktrynie Kościoła, natomiast problemem jest to, że tworzą się przez to koterie, tak jak wspomniałem, i grupy jakieś po prostu osób, które czasem mają, nie wiem, ze sobą kontakt seksualny właśnie, bo często to są takie historie, że ci księża później się przecież rozjeżdżają po świecie, oni się gdzieś poznają w tych seminariach, później otrzymują ze sobą przez lata kontakt. No takie kliki towarzyskie to się trochę jakby z tego robi. No i problemem jest nie to, że oni są homoseksualistami, tylko że to jest jakiś element, gdy oni noszą ten grzech po prostu, tak? W religii katolickiej to jest grzech, bycie homoseksualistą i oni noszą ten grzech i ukrywają to, przez co też nie często ukrywają na przykład grzechy innych księży i to nie musi być pedofilia, to mogą być historie księdza, który ma na przykład kochankę po prostu, albo księdza, który ma dzieci, albo księdza, który nadużywa alkoholu, czy różne inne rzeczy robi. Nie. To jest taki problem. No, jakby nie sam homoseksualizm jest problemem, tylko problemem jest to, że w Kościele jest taki system hakowania, ukrywania się wzajemnego i homoseksualizm wśród tych duchownych, ta lawendowa mafia tak zwana, sprzyja temu, żeby jakby takie złe postawy wyhodować. Mam nadzieję, że to jasno zabrzmiało.
Ciekawe, że ci księża i biskupi heteroseksualni nie stworzyli tej mafii, tylko akurat ci lawendowi.
Ja nie wiem, czy to jest ciekawe. No, ja z ciekawością przeczytałem tą Sodomę Martela, pewnie panowie też czytali, no i on to doskonale opisuje, dlaczego tak się działo. No, zwłaszcza w tej kulturze południowoeuropejskiej, we Włoszech, gdzie no, ta kultura macho jest taka popularna przez lata i dopiero ta rewolucja seksualna, jakby też od tej strony homoseksualnej, tam już się odbyła tak wcześniej niż w Polsce. Natomiast no, przez lata w zasadzie ci homoseksualni chłopcy, po prostu Włosi, no, oni nie mieli w ogóle absolutnie żadnej możliwości, żeby się ujawniać ze swoją seksualnością siebie w kraju, bo byli po prostu, nie wiem, zlinczowani czy wykręci przez większość społeczeństwa. I oni uciekali tak naprawdę do kościoła, bo to było jedyne miejsce, gdzie oni mogli się gdzieś w zaciszu zakonów, parafii i tak dalej ukrywać przed całym światem. I stąd chyba ten nadreprezentacja jakby osób homoseksualnych w kościele w stosunku jakby do tego, jak to procentowo wygląda w reszcie społeczeństwa. No, nie ma też precyzyjnych szacunków, natomiast tam czasem się mówi, że to nawet kilkadziesiąt procent osób wśród duchownych są osoby homoseksualne, tak? Gdzie w społeczeństwie to jest, nie wiem, około 5% zdaje się. No, ciekawe to jest, natomiast jakby no, to nie jest w ogóle przestępstwo z mojej perspektywy, nie jest to temat też na filmy, bo to jest jakby no, rzecz no, ludzka. Każdy ma jakąś seksualność. Czy taką, czy heteroseksualną, czy homoseksualną, to dla mnie nie ma żadnego znaczenia.
Pytanie od naszego widza, Robson Wierzbicki. Mam pytanie, co pan myśli o arcybiskupie Jędraszewskim w 2002 roku w Poznaniu, afera z arcybiskupem Pecem?
No tak, no, to jest kolejny ksiądz, który no, nie ma na koncie krycia pedofilii akurat, przynajmniej nie wiemy o tym, natomiast no, ma historię krycia po prostu jakby tego molestowania tych młodych kleryków. No. No, to wiadomo jest od dawna, że to jest skompromitowane, jeśli chodzi o etykę i moralność arcybiskupów, no, ale nie on jedyny. No. Pewnie łatwiej byłoby znaleźć wśród polskich duchownych takich, którzy... łatwiej wskazać tych, którzy mają coś za uszami, niż tych, którzy nie mają.
No, podobnie i ksiądz Isakowicz mówił o współpracy z SB, że czym wyżej w hierarchii, tym więcej. Ja jeszcze chciałem wrócić do waszego ostatniego filmu, bo już trochę czasu minęło, już widzicie efekty. Czy jesteście zadowoleni z... To może trochę dziwne to słowo zadowoleni, bo film jest tragiczny, ale czy zrealizowane zostały wasze oczekiwania, jeśli chodzi o odbiór tego filmu zarówno przez Polaków, jak i czynniki decyzyjne w naszym państwie?
Trochę tak, trochę nie. Znaczy, oczekiwania, ja tam staram się jakoś ja się nie staram podchodzić do tego, co my robimy, z jakąś taką misją, że ja muszę tym osiągnąć jakiś efekt taki. No, ja chcę, żeby ten film się dobrze obejrzał, żeby wywołał dyskusję, żeby ludzie po prostu dostali, obywatele, Polacy mogli sięgnąć po wiedzę, która jest dobrze udokumentowana, uczciwie zrobiona, w której prawdziwości nikt nie jest w stanie podważyć i wyrobić sobie zdanie na ten temat, żeby to był jakiś element, który robi na sobie zdanie. Natomiast to zrobić tak później już społeczeństwo, to ja na to nie mam wpływu. Dyskusja wokół filmu była. To, że on był, chyba zadziałał, to też jakby odbieram w ten sposób. Znaczy dla mnie dowodem na to również jest to, że publiczna telewizja szybko wykonała taką figurę, żeby wypuścić swój film, który miał od kilku miesięcy już zmontowany, przygotowany, nagle go wypuściła jakby w kontrze do naszego. Władza zaczęła robić jakieś ruchy pozorowane w postaci nagle powoływania członków do tej komisji, której przez rok nie była w stanie powołać tych członków, natomiast tutaj ja nie za bardzo wierzę, że ta komisja zajmie się wyjaśnianiem czegokolwiek. A w szczególności raczej nie wyjaśni zbyt wielu przypadków pedofilii chyba wśród duchownych. Myślę, że ona się zajmie czymś innym, ale nie wiem, czym szczerze mówiąc. Tomek i ja jesteśmy zadowoleni jakby z tego, że film się znowu szerokim echem odbył, się dobrze obejrzał i dla nas jako twórców jest to jakby bardzo ważne i z tego się cieszymy. No.
Czy coś na koniec o trzeciej części, czyli o już kryciu w Watykanie pedofilii, może nam pan powiedzieć?
Nie mogę. Tutaj zbieramy sobie powoli informacje. Do zdjęć to jeszcze nam kilka miesięcy zostało, natomiast nic nowego nie mogę powiedzieć, jakby też nie chcemy za bardzo strzelać się z amunicji, którą zbieramy. No jest dużo ciekawych źródeł, jakby no każdy, kto trochę język angielski jest potrzebny i można sobie pogooglać w internecie, poszukać masę różnych publikacji wartościowych na ten temat i sobie zacząć wyrabiać zdania. Myślę, że no żyjemy w takich czasach, że dobrze, że ten film, mamy do tego filmu półtora roku, być może w tym kościele przez te półtora roku też jakieś zmiany będą postępowały powoli, no i może ten nasz film też otworzy trochę szerzej znowu oczy niektórym. Tak to mam nadzieję.
Dziękujemy bardzo panu.
Dziękuję.
Także mamy taką nadzieję, czekamy z niecierpliwością na ten kolejny film. Jeszcze taki głos zachęty od naszego widza. Uważam, że panowie Sekielscy wykonali kawał dobrej roboty tymi filmami. Dziękujemy bardzo za ten czas, który nam pan poświęcił.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. My możemy na koniec jeszcze pokrótce skończyć ten temat chiński, bo mówiłeś, że w Polsce ambasador, mówiliśmy, że ambasador Chin no, publikuje na największych łamach polskich swoje listy, myślę, że z częstotliwością więcej niż raz w miesiącu.
Nazwałem to wymiocinami, bo to jest ohydna, antycywilizacyjna propaganda, żeby to były jakieś przemyślenia, jakiś materiał do dyskusji. To są steki kłamstw i manipulacji.
No i podobne,
wstyd dla tych dziennikarzy, którzy to publikują.
Podobne głosy, może nie o manipulacji, tylko o zagrożeniu mamy ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj TVP Info zacytowało szefa FBI, który powiedział, że Chiny są największym zagrożeniem. Ponad 2000 śledztw dotyczących działań wymierzonych w bezpieczeństwo USA prowadzi do Chin. Tak powiedział pan Christopher Wray w wywiadzie dla Fox News. Nazwał chiński reżim mianem największego zagrożenia. I powiedział tak, nie ma innego państwa, które stanowiłoby większe, bardziej złożone zagrożenie dla Ameryki, naszej gospodarki, bezpieczeństwa ekonomicznego i naszej demokracji. To widać też było w głosach naszych prelegentów na zjeździe, że oni te Chiny, a nie Rosję, już teraz Rosję nawet traktują, że no może ją przekręcimy na naszą stronę.
Oczywiście to się nie uda, ale oni rzeczywiście żywią takie nadzieje. Możecie zobaczyć sobie tu naszą niezgodę na tej debacie.
Jak zapatrujesz się na to, no w Stanach jednoznacznie mówi się o Chinach, jednocześnie Donald Trump zaprasza prezydenta Dudę, tam o tych Chinach nie pada ani słowo, można powiedzieć, padają te słowa
gdzieś tam się pojawia,
w tle,
ale w
tak,
tle
o bezpieczeństwie.
Tak.
No a w Polsce dobrze wiemy, jaki jest stosunek do Chin zarówno partii rządzącej, jak i, tak jak mówiliśmy, mediów. Jak to się, dlaczego to się jeszcze zgadza, kiedy to się przestanie zgadzać, kiedy Stany Zjednoczone no, powiedzą, że no pasaran, dalej nie możecie z tymi Chinami flirtować?
No myślę, że tutaj tą granicą jest kontrakt na sieć 5G, kto to zbuduje. Tu i generał Spalding mówił w naszej telewizji kilkukrotnie, to pada z wielu amerykańskich źródeł, że kto przyjmie firmę Huawei do budowy 5G, traci praktycznie możliwość bliskiego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Nie? W kontekście wypowiedzi szefa FBI o tym, że to Chiny najbardziej zagrażają, czyli najwięcej aktów agresji jest ze strony Chin, smutkiem napawają wypowiedzi zarówno ministra obrony narodowej Błaszczaka, jak i chyba pana Szczerskiego z kancelarii prezydenta, którzy jeszcze niespełna miesiąc temu deklarowali publicznie, że w tym konflikcie, w tej wojnie zimnej, Chiny komunistyczne, wolny świat, Stany Zjednoczone, Polska pozostanie neutralna. Oni to ogłosili. Nie? Dzisiaj polskie media, czyli widać, że dalej wpływy komunistów są tu wielkie, no, pokazują te wymiociny komunistycznego zbrodniarza, reprezentującego ludobójczy reżim. To tak jakby jakiegoś Ribbentropa cytować, czy innego przedstawiciela MSZ-u Rzeszy. Nie? Także no to są takie skandale. Myślę, że to postawienie ostentacyjne, postawienie na Dudę oznacza, że Duda jak gdyby, jak to powiedzieć, amerykańską. O tak. Jak się to stało, nie wiem. Nie znam kuchni. Wiem tylko, że jest to osoba bardzo wpływowa i tu jeden z czołowych takich ideologów
podatna na wpływ
prawicy, właśnie pan doktor Targalski-Weldarski, powiedział, że to jest bardzo chwiejna osobowość, na którą bardzo łatwo służby specjalne mogą mieć wpływ za pomocą albo podbijania jego ego, albo wzbudzania w nim zazdrości, no jeszcze dopowiem, albo tupnięcia nogą. Wydaje mi się, że dzisiaj Duda będzie grał już sojusznika Ameryki, ale obawiam się, że ten sojusz z jego strony jest nieszczery i mówię to od dawna.
No, mówiliśmy, powiedziałeś o 5G, mamy też informację, portal wnp.pl podaje, że Departament Obrony USA stworzył listę firm powiązanych z chińską armią, to BBC donosi o tym. Tam oczywiście jest Huawei, ale także branża telekomunikacyjna, taka jak China Mobile czy China Telecoms. No, może być to podłoże według BBC do kolejnych sankcji. Widać, że oni tę sprawę 5G biorą na poważnie, no i tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, to będzie taki papierek lakmusowy tego naszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, sprawa 5G w Polsce.
Mówiliśmy, że świat dziennikarzy jest zdominowany przez opcję komunistyczną, chińską. Zobaczcie, że przecież czołowy polski celebryta, a nawet dwójka małżeństwo państwa Lewandowskich są zaangażowani w promowanie tej wojskowej komunistycznej firmy, bo tu już jasno Stany Zjednoczone stwierdzają, Huawei to twór chińskiej wojskówki komunistycznej. No, państwo Lewandowscy dalej reklamują, są ambasadorami już na poziomie europejskim, całej Unii, nie tylko w Polsce, tej przybudówki do komunistycznej armii Chin. Jak oni sobie to godzą, no to już nie, już nie mam słów oceny, jeśli chodzi o tak dziwno, tak złe zachowanie, zarówno pod względem moralnym, bo przecież tam krew leje się strumieniami niewinnych ludzi, jak i pod względem szkodliwości dla Polski takiego zachowania. Nie mam słów.
Na koniec temat w wielu mediach poruszany cały czas, na początku, czyli wybory prezydenckie w niedzielę. Dwa tematy chciałem. Po pierwsze, zniszczono, w rzeczywistości pomalowano samochód pana Bosaka w Toruniu. Zareagował zaraz przewodniczący Mao, czyli premier Morawiecki. Powiedział, samochód Krzysztofa Bosaka na Twitterze został zniszczony. Poprosiłem ministra Kamińskiego o zajęcie się tą sprawą. Nie ma zgody na agresję w imię walki politycznej i kampanii prezydenckiej. Każdy ma prawo do własnych poglądów. Ich wolność jest i będzie w Polsce pod szczególną ochroną. Gdy został zniszczony samochód pastora Kościoła Nowego Przymierza na tle nienawiści religijnej, bo tam były napisy jebać sekty.
No, nie używajmy, proszę,
to
takich
nikt
słów.
Takich tweetów nie zamieszczał. Sprawa została umorzona. Czy to jest sygnał, że są w Polsce równi i równiejsi?
Oczywiście. Ja zgadzam się, że policja jak najszybciej powinna złapać sprawców tego haniebnego wybryku, tego napadu na zniszczenia tego samochodu jednego z kandydatów. To jest oczywista oczywistość, ale po pierwsze, nie powinna być do tego potrzebna specjalna jakaś, szczególnie medialna krucjata premiera czy szefa służb specjalnych. To powinna być oczywista oczywistość, jeśli jesteśmy państwem prawa. Jeśli to premier albo minister ma wskazywać policji, prokuraturze czy służbom cele, to znaczy, że już nie moralność, już nie prawo i porządek wskazują im cele, tylko jest to policja czy służby polityczne. Zresztą wykazali się kilkukrotnie w tej kampanii, łapiąc Bogu ducha winnych ludzi. Ktoś tam napisał na samochodzie, lepiej
wolę w szambie zanurkować. Niż na zagłosować.
No i miał kłopoty, policja go zatrzymała i tam się toczy chyba jeszcze do tej...
Już wypuścili go chyba, ale wypuścili, w Krakowie podobnie
ale...
była...
Czekaj, ale prokurator nie powiedział, że umarza sprawę, czy nie będzie zarzutów. Tam w Gdańsku jeszcze nie wiadomo. W Krakowie, jak na wieczorze wyborczym, no, pokazywaliśmy, jak wy rozumiecie wolność, że ktoś se tam kukłę, nawet dość podobną, ładną, Dudy z długopisem.
Nic nie było żadnego wulgarnego.
Zaaresztowali kukłę. No
możemy
to już
pokazać
banda...
te zdjęcia.
O, tak. Tu się popukać.
Tutaj nie, widać, no zaraz... jak kukła jest, jest problem, żeby ją wstawić do małych drzwi w komisariacie.
Nie, no to jest największa kpina prokuratury Ziobry, że prokurator na to pozwolił i dopiero na drugi dzień reagował. Także państwo PiS się kompromituje.
Widać, że nie prokurator, bo to policja widać, no tak. Bo to przecież zanim prokurator został poinformowany, no to
czyli
już policja
zobaczcie,
zadziałała.
Czyli zobaczcie, że nasze służby działają wedle interesu politycznego, a nie wedle interesu moralnego czy wynikającego z kodeksu karnego. I tak samo dziennikarze tę sprawę nagłaśniają, a kiedy samochód jednego z naszych pastorów został zniszczony, no to po pierwsze ani pan prezydent, ani pan premier nie zareagował, że to coś skandalicznego stało. Pisaliśmy do pana prezydenta, no to powiedział, że się oczywiście tu pochyli i tak dalej. Sprawę umorzono, czyli nikt się nie pochylił. Czyli policja i prokuratura ma mniej więcej przekaz. Jeśli przeciwko Kościołowi Nowego Przymierza, czy ogólnie protestantom, to można. No taki jest przekaz
przeciwko PiS-owi
zaniedbań.
To nawet się pośmiać nie można.
Zobaczcie, że dokładnie taką samą zmowę milczenia zastosowali dziennikarze. Przecież gdyby to się stało w przypadku innego jakiegoś duchownego z innych wyznań, to by były wszystkie dzienniki by o tym pisały. W przypadku naszego kościoła, w przypadku środowiska Idź Pod Prąd, można nam robić co tam sobie ktoś wymyśli, można łamać prawo, można nam grozić śmiercią, można nas atakować. To jest państwo PiS-u. Tu nie ma żadnej równości ani żadnej tolerancji religijnej. Także te wypowiedzi Morawieckiego uznaje za brudną kampanię polityczną, nie mającą nic wspólnego z prawdziwością tego rządu, raczej nie rządu dla mnie.
To na koniec jeszcze cię zapytam, no wybory w niedzielę, co radzisz naszym widzom? Mówiłeś, że się zastanawiasz, że jeszcze myślisz.
O drugiej turze. Myślę, o pierwszej nie myślę.
To znaczy?
Pierwszej to nie zamierzam się na tę szopkę wybierać z wielu względów. Po pierwsze, nie mamy systemu demokratycznego, nie mamy wolnych mediów, nie mamy uczciwej kampanii wyborczej. Wielokrotnieśmy o tym mówili. To są kandydaci ze stajni Kiszczaka i wybory zaprojektowane przez Kiszczaka i tych biskupów, o którychśmy mówili, czyli większość z nich mateczki, większość to banda pijaków czy jakiś zboczeńców, nie wiadomo co. Nie? To oni zaprojektowali ten system polityczny, w którym żyjemy. Ta bariera 100 tysięcy podpisów i to w dobie ataku epidemią chińskiego koronawirusa, CCP virus, to jest po prostu niedorzeczność. Czyli kandydaci prawdziwi, na przykład ze środowiska Idź Pod Prąd, nie zostali w sposób, można powiedzieć, formalny, polityczny dopuszczeni. Czyli to jest tylko fikcja wyborcza, a nie żadne wolne wybory. Dalej sprawy epidemiologiczne. Na całym świecie, szczególnie w naszym tu obszarze, Niemcy przecież, Izrael, Polska, wszędzie, Chorwacja, Białoruś, wszyscy dookoła zmagają się z nawrotem koronawirusa.
A dzisiaj nie wiem, czy wiesz, że dzieci muszą odbierać świadectwa.
No to już
tak jak
jest
do szkoły nie mogły, nie musiały chodzić, to teraz świadectwo muszą odebrać.
Dostaliśmy sygnał od naszych widzów, że w szpitalach pediatrycznych znajduje się dużo dzieci z koronawirusem, o którym nikt nie mówi, bo taki jest prikaz. Bo jakby matury, bo jak te świadectwa odbierać. Także moim zdaniem nie mamy pełnej prawdy o skali zagrożenia narodu epidemią i w tym momencie robi się bardzo groźne zjawisko, jakim jest kontakt milionów obywateli w tych samych lokalach wyborczych. Te dwa powody już wystarczą, żeby naprawdę bardzo poważnie rozważyć swój udział. Nie? A no, trzeci powód polityczny, nie ma na kogo głosować. Powiedziałem, że w drugiej turze, kiedy prawdopodobnie w ramach tej komunistyczno-katolickiej ustawki zmierzy się Trzaskowski z Dudą, będę się zastanawiał, bo rzeczywiście w wskazanie Stanów Zjednoczonych, z kim chcą gadać, czyli jeśli chodzi o ratunek Polski na arenie międzynarodowej, to Stany Zjednoczone mówią, z tym pogadamy, zresztą nie chcemy gadać. To jest ważne wskazanie. Ale do drugiej tury jeszcze 2 tygodnie, no to się będziemy zastanawiać, zobaczymy, co się będzie działo. Na pierwszą nie idę, nie ma po co.
Kończąc, przypominamy, że nasza telewizja utrzymuje się z waszego wsparcia. Co miesiąc, już w zeszłym roku, w styczniu rozpocząłeś akcję, poprosiłeś o takie wsparcie 1000 gitar, czyli żeby 1000 osób wspierało telewizję Idź Pod Prąd co miesiąc. Dzisiaj mamy informację, że na chwilę obecną jest 800 gitar.
A, dziękujemy. To jest szacunkowa, bo to wiecie, ciągle płynie, także, ale na tę chwilę możemy powiedzieć, że już 800 gitar nam gra. Bardzo dziękuję każdemu z was, bo to jest chyba jedyna telewizja w Polsce, która utrzymuje się tylko i wyłącznie w wyniku datków swoich widzów. Widzicie, że się rozwijamy. Czy nie wiem, czy możemy pokazać?
No właśnie, przygotowaliśmy państwu.
Zobaczcie, co się dzieje z tymi pieniędzmi.
Co się dzieje z tymi pieniędzmi? Nasze przygotowywane nowe studio.
No, jak widzicie, to naprawdę duża inwestycja, studio prawie 100 metrów kwadratowych i jeszcze drugie tyle zapasowej powierzchni. To jest taki lokal, gdzie będzie można i prowadzić programy telewizyjne i równolegle organizować konferencje na 100 czy nawet 200 osób. Widzicie, że już kable rozprowadzone, że już zaczynamy montować nie tylko sprzęt w reżyserce, ale już w tym pięknie przygotowanym, bo to nowa czarna wykładzina, czarne zasłony. To wszystko zobaczycie w akcji. Już kupiliśmy też 3 takie telewizory, które będą no, główną częścią naszego tego miejsca, z którego będziemy nadawali, ale nie tylko. Szykujemy tu różne specjalne niespodzianki, także bardzo, bardzo dziękujemy wam za wsparcie. Mamy szansę na rekord, bo te 800 szacunkowo gitar na dzisiaj jest troszeczkę ponad średnią. No ale żeby był ten rekord, to jest zdaje 1169. Był taki wynik chyba w grudniu zeszłego roku, czy jakoś tak, może tu mnie Michał poprawi niebawem, no to potrzebna była jeszcze mobilizacja. Także oczywiście o to proszę, bo akurat jest to miesiąc zjazdowy. Zwykle na taki miesiąc no, dzieje się nie tylko coś niezwykłego na samym zjeździe. Tu widzieliście z pierwszej półki światowej gości, których nie może zaprosić telewizja publiczna, a u nas byli i będą jeszcze. No, też czekamy na was, na wasz odzew. Jak to oceniacie? Jak oceniacie naszą pracę? Każdy, kto widzi sens we wsparciu tej telewizji. Tu nie chodzi o wielkie kwoty. Nawet mówiłem, jest teraz ciężko. Zmniejszcie swoje wpłaty. Ale niech będzie coraz więcej ludzkich serc. Nazywamy to akcją 1000 gitar nam gra.
Powiedziałeś o światowej klasy gościach z pierwszej półki. Wczoraj był Avi Jemini, Żyjesz w świecie iluzji. Jeśli myślisz, że Chiny nie są dla ciebie zagrożeniem, taki był dla ciebie tytuł. Polecamy tą dyskusję z Avi Jeminim wczoraj na naszym programie o 18:00. A dzisiaj Underscore, analityk amerykańskiego wywiadu, będzie dla was występował także o godzinie 18:00 w niedzielę. Pogotowie rodzinne, temat edukacja online w czasie pandemii, a już jutro rano o 13:00 standardowo świadectwo zmienionego życia. O 18:00 ostatni już z naszych materiałów pokonferencyjnych, czyli wywiad, wykład z naszym przyjacielem z Hongkongu, z bojownikiem, o, bojownikiem to trochę się tak komunistycznie kojarzy, z, jak to powiedzieć, z Hongkończykiem walczącym o demokrację, walczącym z komunistycznymi Chinami, także to o 18, a o 20.
Człowiekiem, który kocha wolność i to od dziecka, bo jako bardzo młody człowiek uciekł z komunistycznych Chin do Hongkongu.
A o 21:00 ostatnia spowiedź, to w dzisiejszym temacie po programie.
A rano to jest Pomyśl Dziś i fragmenty Biblii też w wykonaniu Piotra Setkowicza. Dzisiaj, dzisiejszy program o tym, jakie cechy powinien mieć prezydent. Nie dajmy się zwariować w wyborze pomiędzy Wańką a Wstańką. Pomyślmy, jakiego byśmy chcieli prezydenta najpierw.
A po programie dwie sprawy. Po pierwsze Pomyśl Dziś pastora Chyckiego, jaki powinien być prezydent, a potem kartka z kalendarza Piotra Stkowicza. Wczoraj bardzo ciekawe informacje na temat wojny koreańskiej. Nie wiedziałem nawet o tym, że prezydent Truman, jak tylko udało się ten desant z Winchon, to kazał odwołać głównodowodzącego, bo ten chciał kontynuować walkę, chciał zaatakować Chiny. Wtedy jeszcze Chiny nie miały broni atomowej, a Stany miały.
To pokazuje właśnie działanie tak zwanego deep state, czyli państwa w państwie albo państwa podziemnego, choć podziemnego źle się to kojarzy. Będziemy mieli niebawem zjazd szkoleniowy, już w ten weekend zjazd szkoleniowy znowu z Artem Thompsonem, z John Birch Society. To był zjazd, gdzie prezentowaliśmy wam paletę autorytetów. A teraz, w ten weekend, dogrywka z Artem Thompsonem. Jak budować skuteczną, antykomunistyczną organizację?
To już w ten weekend. My się z państwem żegnamy. Moim państwa gościem był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu.
Był z nami
serdecznie
także Marek Sekielski. Dziękujemy mu jeszcze raz bardzo serdecznie, producent filmów Zabawa Wchowanego i Tylko Nie Mów Nikomu. Ja się nazywam Tymoteusz Chojecki i dziękuję państwu za uwagę.
Jaki powinien być prezydent? No teraz cała Polska w tym amoku wyborów. Ja uważam, że nie bardzo jest na kogo głosować, no ale przynajmniej teoretycznie zobaczmy na podstawie Biblii, jaki powinien być prezydent. Oczywiście w Biblii nie znajdziemy takiego urzędu, ale znajdziemy urząd króla, bardzo, bardzo pokrewny do urzędu prezydenta, bo to właśnie prezydenci zastąpili królów. I oto w Psalmie 78 znajdujemy takie oto cechy króla wybranego przez Boga. Wybrał Dawida, sługę swego, powołał go od trzód owiec, przywiódł go do owiec karmiących, aby pasł Jakuba, lud jego, i Izraela, dziedzictwo jego. I on pasł ich w prawości serca swego i prowadził ich rozsądnie ręką swoją. No, oczywiście są tu cechy duchowe, że to był sługa Boga, że rzeczywiście rozumiał, że to nie jest jego władza, jego lud, ale że on ma delegowaną władzę od Boga i jego lud prowadzi, jego własność administruje, prowadzi, zarządza. Ale są też bardzo wymierne cechy. Po pierwsze, on odbył próbę na jakimś mniejszym poletku, tu akurat jako pasterz. Bardzo ważna rzecz. Większość tych ludzi z partii politycznych to od cycka mamusi do cycka rządowego, bez żadnego doświadczenia życiowego. I te dwie ostatnie cechy, już jak wyglądały jego rządy. Zobaczcie, i on pasł, czyli już sprawował urząd. Po pierwsze, w prawości swego serca. To musi być człowiek uczciwy moralnie. To musi być człowiek szlachetny, ale to nie wystarczy. I prowadził ich rozsądnie ręką swoją. Szlachetny i rozsądny, dwa w jednym.
26 czerwca 1948 roku zaczął działać most powietrzny do Berlina Zachodniego. Berlin znajdował się wewnątrz sowieckiej strefy okupacyjnej i w nocy z 23 na 24 czerwca 1948 roku Sowieci zablokowali wszystkie szlaki komunikacyjne łączące sektory Berlina okupowane przez państwa zachodnie ze światem zewnętrznym. Odcięli także dopływ prądu. Od tego czasu zaopatrzenie było możliwe tylko drogą powietrzną. Aby utrzymać mieszkańców Berlina przy życiu, trzeba było im dostarczyć każdego dnia 1900 ton samego jedzenia. Okazało się, że lotnictwo transportowe Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii jest w stanie takie zadanie wykonać. Z czasem doskonalono organizację lotów i w końcu samoloty transportowe lądowały na lotniskach co 2 minuty i przewoziły nie tylko żywność, ale także inne potrzebne towary, w tym węgiel do elektrowni. Sowieci próbowali zakłócić ten most powietrzny. Ich myśliwce ostrzeliwały samoloty transportowe. Były także one ostrzeliwane przez artylerię przeciwlotniczą, ale strzelano wyłącznie na postrach. 12 maja 1949 roku, gdy widać już było wyraźnie, że blokada jest nieskuteczna, została zniesiona. Do tego czasu lotnictwo brytyjskie i amerykańskie dostarczyło do Berlina Zachodniego ponad 2 miliony 300 tysięcy ton zaopatrzenia, w tym ponad 1 400 tysięcy ton węgla. Zginęło przy tym 31 pilotów amerykańskich i 41 brytyjskich.